pytań. Ja jestem taką zwolenniczką, że jak będą jakieś wątpliwości, to można od razu... Znaczy szczególnie w tej pierwszej części ja będę mówiła o rozwoju dziecka w łonie mamy i też o tych wszystkich konflikt serologiczny powiem. Powiem też o infekcjach z grupy TORCH, więc może wtedy będą pojawiać się jakieś pytania, bo czasami przychodzą narzeczeni albo już małżonkowie do poradni z takimi wątpliwościami, co robić, jak postępować, więc jakby jeżeli wtedy pojawią się takie pytania, to można od razu albo gdzieś sobie zapisać, żeby nie umknęły. Ja też czasami może mam nadzieję, że będę mówić zrozumiale, ale gdyby coś, to proszę też zwracać uwagę, bo czasami używamy języka takiego medycznego i na przykład niektórzy nie rozumieją, więc też proszę, proszę po prostu zwrócić mi uwagę, że miałabym wytłumaczyć jakieś pojęcie czy coś takiego, tak? Więc może zaczniemy. Ja zawsze na początek przytaczam to zdanie, bo dla mnie ono jest takie piękne, że historia życia każdego z nas rozpoczęła się w łonie matki, z dala od zgiełku świata, poza świadomością rodziców. Dla mnie jest to takie fajne, ponieważ oczywiście wiadomo, że do poczęcia dochodzi w łonie mamy. Wiadomo, że musi dojść do współżycia między rodzicami. Natomiast sam moment poczęcia, sam moment połączenia komórki jajowej i plemnika zachodzi poza naszą świadomością. Często jest to już dużo później, prawda, niż odbyło się współżycie. Może być nawet dzień później, czy dwa dni później, kiedy na przykład mama biegnie do pracy, albo nawet rodzice się pokłócili, czy coś się innego wydarzyło i w tym momencie, nieznanym nam momencie, poza naszą świadomością dochodzi do poczęcia, czyli do połączenia komórki jajowej i plemnika i do rozwoju nowego życia. I tutaj Dorota Kolna-Zbiela napisała, że ciąg rozwojowych zmian, w wyniku których dochodzi w ciągu 9 miesięcy do przeobrażenia się mikroskopijnych komórek rodzicielskich, które są maluteńkie, mniejsze niż kropka, kończąca to zdanie. I ten ciąg wydarzeń zapoczątkowany jest poza naszą świadomością i po 9 miesiącach spotykamy się z nowym człowiekiem. I to jest taki cud rozwoju, który my oczywiście poznajemy, ale sam moment poczęcia jest w ogóle poza naszą świadomością. To jest moment, w którym działa Bóg. I oczywiście najpierw jest spotkanie, prawda? Jedna komórka, wybrana komórka, prawda? Około, to zależy u jakiej kobiety, od 200 do 400 komórek uwolni się w trakcie życia. I jedna z nich, oczywiście, może, jeżeli jest więcej dzieci, no to więcej, zostanie połączona z wybranym plemnikiem, prawda? Plemników jest różnie u zdrowego mężczyzny. Ja tutaj napisałam 50 milionów, ale może być 15 milionów w jednej ejakulacji, prawda? I ten jeden tylko połączy się z komórką jajową. I teraz czasami w filmach pokazują, że te plemniki gonią i pędzą, prawda? Który szybszy? Wiemy z medycznego punktu widzenia, że one ze sobą współpracują. I to, że ten akurat łączy się z komórką jajową, to oczywiście wiele różnych procesów biochemicznych zachodzi, ale w samym tym działaniu one ze sobą współpracują po to właśnie, żeby doszło do poczęcia. I w momencie poczęcia to też jest takie piękne. Wszystkie cechy człowieka zostają ściśle określone. Prawda? Oczywiście wiadomo, że nie charakter, ale włosy, oczy, wygląd, płeć, prawda? Czyli to, czy będziemy chłopcem, czy dziewczynką, czy będzie mężczyzna, czy kobieta, to w momencie poczęcia zostaje ściśle określone i do końca życia ta sama informacja będzie przekazywana wszystkim komórkom potomnym. Czyli jeżeli będzie XX, czyli kobieta, to w każdej komórce ciała są te XX, prawda? Czyli jakby każda komórka ciała woła, że jest kobietą. Jeżeli jest XY, to każda komórka ciała jest męska. I nawet jeśli my, tak jak we współczesnym świecie się czasami dzieje, próbujemy zmienić płeć, czyli podajemy hormony, robimy operacje chirurgiczne, to i tak te komórki, wszystkie komórki ciała pozostają żeńskie bądź męskie. Nawet jeśli my tą płeć z wyglądu czy nawet z głosu pozmieniamy. Tego, co jest genetycznie, co zostało ustalone w momencie poczęcia, tego nie jesteśmy w stanie zmienić. To już po prostu będzie przekazywane wszystkim naszym komórkom przez całe życie. I oczywiście myślę, że to już wiecie, że do poczęcia dochodzi w bańce jajowodu, czyli to wszystko wiecie, gdzie jest bańka jajowodu, już było, takie rzeczy były pewnie, nie? Czyli w bańce jajowodu, to nie będę pokazywać, bo nie mam wskaźnika nawet. I oczywiście potem dochodzi do podziałów, mniej więcej między siódmym, szóstym, niektórzy podają szóstym, siódmym, a niektórzy dziesiątym dniem dochodzi do zagnieżdżenia nowego życia w jamie macicy. Dlaczego to tak bywa różnie? Że to jest szósty, tak? Nie, chyba nie. A może? Znaczy między takim... Właśnie, dlaczego między szóstym, siódmym a dziesiątym dniem? To zależy też od długości jajowodu, od tego, na ile on jest pokręcony, jak szybko ten nowy człowiek przechodzi po prostu. Bo także nie jest... O Boże. Myślę, że to nie będzie jakieś istotne bardzo. Więc jak już dojdzie do poczęcia, to też takie bardzo ważne informacje, prawda? Że w pierwszym miesiącu życia... Właściwie bardzo istotne jest to, że już w trzecim tygodniu, gdzieś w 21 dniu od poczęcia bije serce dziecka. Czasami mama jeszcze nie wie o tym, że to dziecko jest w jej łonie. Prawda? Czasami jest tak, że kobieta mówi, że spóźnia jej się miesiączka, już około tygodnia chyba będę robiła test i w tym momencie już wiadomo, prawda, że to serce dziecka bije. Mamy na to dowody. To już jest medycznie udowodnione, że ten 21 dzień to bije serce. Oczywiście ono nie jest już tak zbudowane jak nasze serce. Czyli nie ma dwóch przedsionków, dwóch komór. Jest jeszcze takie dwuczłonowe, ale już zaczyna bić. Mniej więcej w tym samym czasie wytwarzają się zawiązki mózgu i rdzenia kręgowego. W tym samym czasie wytwarzają się zawiązki kończyn górnych i powstają pierwotne nerki, wątroba, przewód pokarmowy. Naczynia krwionośne zaczynają się szukać, bo one się tworzą i zaczynają się szukać, żeby się połączyć. Czyli to jest wszystko pierwszy miesiąc życia. I proszę zobaczyć, tu na dole mam napisane, że wtedy każdy człowiek ma około 2,5 mm wielkości, czyli jest bardzo malutki i waży poniżej 1 grama, a tyle różnych narządów już powstaje, tyle różnych narządów już jest. Czyli jest to po prostu człowiek tylko w takiej bardzo, bardzo miniaturowej formie. W drugim miesiącu życia jest już większy, 2 centymetry, no to tak tyle, 2-3 gramy waży i co jest bardzo ważne w tym drugim miesiącu życia, to jest bardzo intensywny rozwój układu nerwowego. Już naukowcy stwierdzili, że około 7 tygodnia mózg wysyła impulsy, które zaczynają koordynować funkcje niektórych narządów. Zaczynają powoli koordynować funkcje rąk, które się zaczynają kształtować, nóg, które powoli zaczynają się troszeczkę ruszać i te funkcje już są koordynowane przez układ nerwowy. Udało się naukowcom zaobserwować, że około 43 dnia od poczęcia są pierwsze fale mózgowe, które potrafimy zarejestrować. To nie jest tak, że możliwe, że one są już wcześniej, prawda? Ale zarejestrować je możemy około 43 dnia od poczęcia. Wykształcają się usta, tu widać nawet takie oko, prawda? Zawiązek oka, który jest, nie wiem, czy widzicie Państwo zawiązek ręki, to też widać bardzo ładnie. I wykształcają się usta. I ta okolica warg staje się bardzo wrażliwa na dotyk. Już wtedy jest bardzo wrażliwa na dotyk. To jest drugi miesiąc życia człowieka w łonie mamy. Często jeszcze tego na zewnątrz, prawda, nie widać, tego brzuszka, który jest większy, a już tak bardzo dziecko jest rozwinięte. Trzeci miesiąc życia już jest coraz większe i coraz bardziej, proszę zobaczyć, ma już bardzo taki wygląd człowieczy, ręce, nogi, zaczynają się zawiązki paznokci u paluszków, prawda? Zaczynają się też pojawiają się zawiązki zębów. Dziecko zaczyna bardzo się ruszać. Tego mama jeszcze nie czuje, ale ono rusza się i ćwiczy wszystkie mięśnie. Czyli układ nerwowy wysyła sygnały do mięśni, mięśnie zaczynają się kurczyć I dziecko ćwiczy mięśnie potrzebne do oddychania, do mówienia, do połykania, mięśnie rąk, mięśnie nóg, te wszystkie mięśnie, które będą potrzebne po urodzeniu. Niektórzy mówią, że dziecko tańczy w macicy. Mama jeszcze tego nie czuje, ono już się bardzo rusza, bardzo się kręci. Skóra zaczyna się pokrywać meszkiem i też to jest ważne, szpik kostny produkuje krwinki, trzustka zaczyna produkować insulinę, czyli ten hormon, który jest potrzebny do regulacji poziomu glukozy. Przysadka zaczyna produkować hormon wzrostu. Już widzimy, że też dziecko bardzo rośnie. Już ma 9 cm i waży 30 gramów. W 4. miesiącu życia dalszy rozwój bardzo układu nerwowego, bardzo duży rozwój mózgu. W mózgu tworzą się bruzdy i zwoje. Też to jest ważne, że u dziewczynek tworzą się już komórki jajowe, wszystkie komórki jajowe, które będą potem powoli uwalniać się w całym naszym życiu. I też proszę zobaczyć, tu napisałam, że maluch zaczyna reagować na smak i zapach wód płodowych, czyli jakby to, jakie mają wody płodowe, już zaczyna odczuwać. Może się krzywić, może się uśmiechać. Jest wrażliwy na ból i dotyk, zaczynają rosnąć włosy i pojawiają się linie papilarne. Tutaj znalazłam, proszę, takie zdjęcie, to jest USG 3D i tutaj mamy parę bliźniaków, prawda? Bliźniaki jedno obok drugiego, widać już, proszę, widzicie Państwo, rączki, nóżki, właściwie no, całkowicie ukształtowany człowiek, tylko taki mały, ważący około 200 gramów. Mający 25 cm, ale całkowicie ukształtowany. Widać uszy, prawda? Widać nawet, jakby się tak dokładnie przyjrzeć, widać klatkę piersiową, prawda? Kości klatki piersiowej, żebra, prawda? Także to wszystko widać i te dzieciaczki tak sobie w łonie mamy się rozwijają i coraz bardziej rosną. Jeśli chodzi o 5. miesiąc, to już właściwie takie dokładniejsze, rosną brwi, rzęsy, już paznokcie, to już mówiłam, że wcześniej, włosy się pojawiały w 4. miesiącu, tutaj już są zwykle dość bujne. Potem mogą jeszcze, czasami dziecko rodzi się bardzo z włosami, prawda? Więc te włosy się pojawiają już mniej więcej między 4. a 5. miesiącem życia. Szkielet jest tylko taka różnica, że w 5. miesiącu życia jest głównie zbudowany z chrząstki, a nie z kości. Tu chciałam też pokazać, jak bardzo są rozwinięte już naczynia krwionośne. Wszędzie dochodzą, do każdej komórki ciała, tak jak będzie w przyszłości, naczynia krwionośne wszędzie dochodzą. W 5. miesiącu życia mniej więcej dziecko ma około 400 gramów i 30 centymetrów. No i potem zaczyna się 6. miesiąc życia. I to są już takie dzieci, które potrafimy często uratować, prawda? Takie dzieci przełom 5-6 miesiąca życia w łonie mamy, takie, które mają około 600, 520, 570, 600, 630. Takie dzieci już potrafimy uratować. Jeśli w jakiś sposób coś się dzieje, jakiś stan zapalny, jakaś infekcja, jakiś poród przedwczesny, no różne rzeczy mogą spowodować to, że dziecko urodzi się w takim czasie. Oczywiście nie wszystkie dzieci udaje się nam uratować, ale część z nich tak. I te dzieci są już są całkowicie ukształtowane, jeśli widzimy. Ważą około 600 gramów, prawda, mają 30 parę centymetrów wzrostu. Mają już często dość skostniały szkielet, bo około 6 miesiąca szkielet kostnieje, powstają więzadła stawowe. Niektóre mają odruch ssania, niektóre nie. Więcej tych dzieci nie ma odruchu ssania, natomiast potrafią włożyć palec do buzi i troszkę przynajmniej go przytrzymać, ale zaczynają też te dzieci wytwarzać własne przeciwciała, już nie tylko matczyne, które przeszły przez łożysko, ale własne. I w tym czasie też pojawiają się już marzenia senne. W czasie snu te fazy, które są faza REM, szybkie ruchy gałek ocznych i marzenia senne. To jest 6. miesiąc życia dziecka. I w 3. trymestrze, czyli 7., 8., 9. miesiąc, to już właściwie można powiedzieć, że dziecko jest całkowicie ukształtowane i tylko, ja to bym tak powiedziała, że dochodzi do doskonalenia pracy wszystkich działających już narządów i układów. Też przede wszystkim dziecko nabiera wagi. Bo takie dziecko, które jest urodzone właśnie w 6 miesiącu życia płodowego, to jest takie dziecko, które nie ma w ogóle tkanki tłuszczowej. Ono jest zupełnie, znaczy tu akurat nie widać, ale jest tak troszeczkę podobne do tego dziecka z 5 miesiąca. To jest właściwie skóra, kości, przez skórę prześwitują naczynia krwionośne i takie bardzo szczupluteńkie dziecko, tak nawet jak tutaj widać, jeżeli urodzi się w 6 miesiącu. Natomiast 7, 8, 9 miesiąc nabiera tej wagi ciała, nabiera tkanki tłuszczowej, nabiera, też rozwijają się te mięśnie jeszcze bardziej. Także generalnie zaczyna tyć, można tak powiedzieć, takie małe dziecko, aż przybierze wagę, taką wagę urodzeniową, czyli około 3-4 kg, prawda? Też rośnie, w tym czasie bardzo rośnie. No, ten wzrost oczywiście jest różny u noworodków donoszonych, ale przeciętnie około 50 paru centymetrów i waga też 3 kg i więcej. Doskonali się też odruch ssania, doskonali się też odruch połykania, prawda? Przygotowuje się też mimika twarzy, dziecko zaczyna robić miny w ten sposób, że po prostu rusza ustami, rusza twarzą i zaczyna robić miny, ćwiczy mięśnie, rusza rączkami, nóżkami, ćwiczy mięśnie po to, żeby w przyszłości one działały prawidłowo. No i po 9 miesiącach mniej więcej, jeżeli wszystko jest w porządku, rodzi się człowiek, który dalej będzie się rozwijał już poza łonem mamy. Chciałam jeszcze powiedzieć, jakby kończąc ten temat rozwoju, na temat badań prenatalnych, bo też bardzo często narzeczeni przychodzą i pytają się. Teraz jest taka sytuacja, przynajmniej u nas, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale u nas do poradni bardzo często przychodzą narzeczeni już w trakcie wieloletniego związku, zdecydowali się na dziecko i przychodzą, żeby jakby ten związek zalegalizować, więc pytają się dużo na temat ciąży, pytają się dużo na temat właśnie tych wszystkich takich rzeczy, które ich teraz w tym momencie interesują. To stąd badania prenatalne, takie pytania się pojawiają. I chciałabym na ten temat parę zdań powiedzieć. Oczywiście są, można by było je podzielić, to jest taki mój, znaczy to jest też podział medyczny, ale też myślę, że bardzo fajny podział, na badania nieinwazyjne i inwazyjne. Jeśli chodzi o badania nieinwazyjne, to są badania USG, czyli ultrasonograficzne. I oczywiście badania ultrasonograficzne pokazały wieloletnie używanie ultrasonografów pokazało, że one są w żaden sposób nie są toksyczne dla dziecka. Oczywiście są takie pojedyncze prace, które mówią o tym, że jeżeli byśmy wykonywali, że jeżeli mama jest w szpitalu, pod opieką szpitalną i ma codziennie wykonywane albo prawie codziennie badanie USG, to dzieci statystycznie rodzą się mniejsze. No oczywiście jest to statystyka tylko, prawda? Czyli waga urodzeniowa jest ich mniejsza. Natomiast to dotyczy takich dzieci, które rzeczywiście mają bardzo często wykonywane badania ultrasonograficzne. My normalnie przy prawidłowo przebiegającej ciąży tak często tych badań nie robimy. Zwykle jest tak, że kobieta ma wykonywane badania na pewno 3 razy w czasie ciąży i ma badania, no i często lekarz ginekolog jeszcze, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, robi, no czasami przy każdej wizycie, czyli raz w miesiącu, czasami raz na 2 miesiące wykonuje badania, żeby zobaczyć, czy rozwój dziecka jest prawidłowy, czy serce bije, czy wszystko jest w porządku. Na pewno badania USG powinny być wykonywane między 12 a 14 tygodniem ciąży. Ja myślę, że to może też Monika, nie, pani doktor przyjdzie, ginekolog, będzie wam mówić. Na pewno powinny być wykonywane między 12 a 14 tygodniem ciąży, między 20 a 24 i około 36 tygodnia ciąży powinny być wykonywane. Między 12 a 14 w celu oceny, czy dziecko nie ma jakichś poważnych wad. Też w celu oceny przezierności karkowej. Tą przezierność karkową oceniamy po to, żeby stwierdzić, czy nie ma ryzyka zespołu Downa. Między 20 a 24 tygodniem też jeszcze właśnie oceniamy, jak wyglądają, jak wygląda rozwój serca, czy jest prawidłowy, jak wygląda rozwój układu nerwowego, mózgu, czy jest prawidłowy. Też, żeby wykluczyć wady, również wady układu moczowego, bo część tych wad można leczyć jeszcze w łonie mamy. Jeżeli chodzi o wady układu moczowego u dzieci, czyli na przykład takie jak wodonercze, albo nieprawidłowo rozwijające się właśnie nerki, albo moczowód olbrzymi. To są takie wady, które można leczyć w łonie mamy, można odbarczać nerki i wtedy dziecko nie rodzi się z uszkodzonymi nerkami, bo jeżeli urodzi się z uszkodzonymi nerkami, to dla niego jedynym wyjściem, to znaczy jedynym leczeniem byłby przeszczep nerek u takiego noworodka. Dlatego też bardzo monitorujemy wady układu moczowego i jeżeli są, to staramy się rzeczywiście leczyć je jeszcze w łonie mamy. I to drugie USG jest właśnie po to, żeby wykryć wady układu moczowego i wady serca, które mogą się w tym czasie mogą uwidocznić. A trzecie badanie USG w 36 tygodniu jest w celu też oceny położenia dziecka, jak jest przygotowane do porodu, też dojrzałości łożyska, prawda, czy się nie starzeje szybko, czy nie trzeba szybciej rozwiązywać tej ciąży. No to już takie rzeczy typowo do oceny medycznej. Więc te USG są wskazane i konieczne. I ja jestem na przykład bardzo dużym zwolennikiem wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży i namawiam do dokładnych, dobrych badań, dlatego że rzeczywiście można zauważyć wady i bardzo szybko zareagować. Na przykład też przy wadach serca można rodzić w takim miejscu, gdzie będzie przygotowany zespół kardiologiczny, żeby szybko wziąć noworodka i operować, prawda? Też wiemy wtedy, że nie rodzimy drogą naturalną, tylko drogą cięcia cesarskiego, więc jakby to USG jest tutaj dla nas bardzo, bardzo ważne. Też również w przywadach układu nerwowego, przy różnych rozszczepach kręgosłupa. Wiemy, że przy rozszczepie kręgosłupa, jeżeli dziecko coś takiego ma, to powinno od razu po porodzie trafić na stół operacyjny. Powinno się też właśnie rodzić drogą operacyjną, czyli cięcia cesarskiego i powinno od razu być szybciutko zaopatrzone i przeniesione na ten stół operacyjny chirurgów dziecięcych, neurochirurgów dziecięcych. I wtedy też zalecane jest, żeby mama rodziła, jest ośrodek w Polsce, w Szczecinie się tym zajmujący, więc jakby jeśli to wiemy, to też po prostu możemy tak szybko pacjentkę pokierować. Dlatego ja uważam, że te badania, które są nieinwazyjne, bardzo ważne, żeby je wykonywać tutaj i namawiać kobiety, żeby tego nie lekceważyły. Czyli tak na tyle na temat USG. Natomiast jeśli chodzi o te następne testy, które są takie, mają nazwy test PAPA, test potrójny, zintegrowany i NIFTY, Harmony, Sanko, to są testy, które są testami z krwi wykonywanymi, z krwi matki. I to są testy, w których możemy określić prawdopodobieństwo występowania zespołów, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa, Pato i innych też. Ja troszeczkę o nich powiem. Test PAPA wykonujemy między 10 a 14 tygodniem ciąży. To jest test, którym we krwi mamy pobieramy poziom białka PAPA i poziom beta-HCG i w zależności od układania się tych, no myślę, że to nie jest dla Państwa istotne, w zależności od tego, jakie są poziomy tych substancji we krwi, plus bierze się pod uwagę jeszcze przezierność karkową dziecka, którą widać w USG, oceniamy prawdopodobieństwo występowania zespołów takich właśnie jak zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Pato. I to jest między 10 a 14 tygodniem ciąży. Jeżeli jest takie, znaczy widzimy, że wychodzi z tego testu większe prawdopodobieństwo występowania tych zaburzeń, to możemy wykonać test potrójny też z krwi matki między 14 a 20 tygodniem życia dziecka i wtedy badamy poziomy trzech substancji we krwi, To jest estradiol, też HCG i alfa-fetoproteina. I też z poziomów tych hormonów jesteśmy w stanie ocenić, jakie jest ryzyko tych zespołów. Przy teście zintegrowanym łączymy jakby ten test PAPA potrójny i jeszcze USG, no i też wtedy oceniamy prawdopodobieństwo zespołów wrodzonych. Ja, może nie wszyscy się zgadzają z tym, że należy robić te testy, bo też są takie osoby, które mówią, że po co robić te testy, dziecko już jest, urodzi się takie, jakie jest i przyjmiemy je takie, jakie będzie. Ja myślę, że to jest własna decyzja każdej pary. Niektórzy robią te testy, niektórzy nie, ale one są na pewno nieinwazyjne i bezpieczne, więc niektórym jest potrzebne. Niektóre kobiety mówią, że wolą zrobić takie testy, czują się wtedy spokojniejsze, spokojnie dalej tą ciążę donoszą i jakby są uspokojone. Niektóre też mówią, że jeżeli będą wiedziały, że jest większe prawdopodobieństwo jakichś zaburzeń, jakichś zespołów, to też wtedy bardziej się do tego przygotują. I myślę, że to jest każdego indywidualna decyzja, czy robić te testy, czy nie. Natomiast też są teraz takie najnowsze testy, NIFTY, Harmony. To są takie testy, które kosztują około 2,5 tysiąca złotych. Można je zrobić z krwi. I one mają bardzo, bardzo dobrą prasę, że około 90 parę procent, 95, 96, 98 też procent niektóre z tych testów, że one są po prostu jakby takie, że one pokazują, czy rzeczywiście ten zespół jest, czy nie. One pokazują bardzo wiele zespołów, ja tu jeszcze za chwilę wrócę do tego, ale te najczęściej występujące zespoły to jest zespół Downa, czyli trisomia chromosomu 21, zespół Edwardsa i zespół Pato, ale w tych testach NIFTY i hormony można pokazać również obecność syndromu Turnera, Klinefeltera, różnych innych zaburzeń dotyczących chromosomów płciowych i wiele innych takich rzadziej spotykanych, Cri-du-Chat i jeszcze inne. Czyli jeżeli robimy te drogie testy, o których powiedziałam, czyli NIFTY czy Harmony, jeżeli robimy te drogie testy, to jakby mamy bardzo wiele chorób sprawdzamy, czy nasze dziecko ma wiele chorób, czy nie. I oczywiście to jest dyskusyjne, czy warto to wiedzieć, czy nie, ale niektóre pacjentki chcą to wiedzieć i myślę, że mają takie prawo. Natomiast ja też uważam, że nie ma co namawiać. Jeżeli ktoś nie chce, chce przyjąć dziecko takie, jakie jest i nie chce wiedzieć, rozwija się, tak jak rozwija się w łonie mamy i mama czeka, aż się urodzi, to też jest to decyzja własna pary. Jeszcze ten ostatni test, Sanko RHD, to jest test, o którym będę jeszcze mówić troszeczkę, omawiając konflikt serologiczny. Jest to test, w którym jesteśmy w stanie określić, jaką grupę krwi, jaki czynnik RH ma dziecko, czy jest RH minus, czy jest RH plus. To nam ułatwia ocenę, czy jest konflikt serologiczny, czy nie. Prawda? I ten test też wykonujemy z krwi matki. Kosztuje około 300 zł i czasami, w przypadku, jeżeli mamy ryzyko konfliktu serologicznego i chcemy mieć pewność, że go nie ma, albo no to wtedy warto ten test rzeczywiście wykonać. Natomiast jeśli chodzi o badania inwazyjne, to są takie badania jak amniopunkcja. Tutaj napisałam Państwu, zaznaczyłam, że wykonuje się między 13 a 19 tygodniem ciąży. Biopsja trofoblastu, kordocenteza, tu jest pomyłka, kordocenteza, przepraszam, fetoskopia, czyli wziernikowanie macicy, biopsja tkanek płodu. I teraz to są wszystko badania inwazyjne, czyli takie, których ryzyko tego, że w jakiś sposób spowodujemy poronienie albo jakieś zaburzenia dotyczące tego nowego człowieka, który się rozwija w łonie mamy, zawsze ryzyko istnieje. Jeśli chodzi o amniopunkcję, to takie ryzyko poronienia jest około od 0,5 do 1% w zależności od tego, co piszą w różnych artykułach. Czyli można powiedzieć, że około jedno dziecko na 100, które miało wykonywane takie badanie, może zginąć po prostu na skutek tego badania. No to trudno jest oceniać, czy to jest dużo, czy mało. Dla mnie to jest dużo. Ja bym takiego ryzyka nie chciała podejmować. Natomiast no, są takie osoby, które są tak zaniepokojone i tak bardzo się boją, że takie ryzyko podejmują. Miałam kiedyś też taką pacjentkę na procentrum, która przyszła po to, żeby się leczyć, ponieważ nie mieli dzieci, i zadałam też takie pytanie, czy kiedykolwiek była pani w ciąży, więc ona powiedziała, że tak, i właśnie straciła dziecko na skutek amniopunkcji. Potem nie miała następnego dziecka i to dziecko było zdrowe. Czyli amniopunkcja pokazała, że to dziecko było zdrowe i ono zginęło na skutek tego zabiegu. I ta mama już potem nie miała dzieci. Nie wiem, jak potoczyły się jej dalsze losy. Była tylko u nas dwa razy na procentrum, potem się już nie pojawiła. No ale myślę, że to jest no, straszne, jeżeli coś takiego rzeczywiście... No w każdym razie dla mnie wydaje się to bardzo trudne do przeżycia. Natomiast sama amniopunkcja polega na tym, że to jest nakłucie o uzyskanie niewielkiej ilości płynu owodniowego na skutek nakłucia przez powłok brzuszny, przez powłoki brzuszne. I oczywiście jest to pod kontrolą USG. Nakłuwa się te powłoki brzuszne i dochodzi do płynu owodniowego pod kontrolą USG. I oczywiście no, tak się układa, żeby nie trafić w dziecko, prawda? No wiadomo. Dlatego też no, musi to być pod kontrolą USG. No, ale czasami się zdarza, że po prostu po tym rzeczywiście zaczyna być wydostawanie się tego płynu owodniowego i może dojść do poronienia. Jeśli chodzi o biopsję trofoblastu, no to już trzeba rzeczywiście zrobić biopsję, kordocenteza. To jest taki zabieg, który wykonujemy powyżej 18 tygodnia ciąży i polega on na tym, że nakłuwamy pępowinę, żyłę pępowinową. I akurat tę kordocentezę oczywiście w ten sposób możemy oceniać dokładnie, jak wygląda krew dziecka. I kordocenteza jest zabiegiem, który jest przydatny w przypadku konfliktu serologicznego. Jeżeli rozwija się konflikt serologiczny, jeżeli chcemy leczyć dziecko, na przykład, i robić przetoczenia krwi, bo też czasami tak musimy postępować, żeby uratować dziecko w łonie mamy, więc jakby jeżeli chcemy robić przetoczenia krwi w łonie mamy, to musimy dokonać kordocentezy, czyli po prostu dostać się do pępowiny, do żyły pępowinowej. I wtedy ten zabieg no, jest po prostu wskazany, natomiast w innym przypadku nie ma wskazań do takiego zabiegu i wydaje mi się, że nie jest wykonywany. Ale czasami narzeczeni też pytają się o te wszystkie badania, więc myślę, że to warto wiedzieć. Ja jestem raczej za tym, żeby tych zabiegów nie wykonywać, no chyba, że kordocentezę w przypadku konfliktu serologicznego. Dobrze, tutaj te 13 najczęściej występujące aneuploidie płodowe, czyli zespół Downa. To jest trisomia chromosomu 21. To znaczy dotyczy, no to różnie są badania. 1 na 1000 dzieci, które rozwijają się w łonie mamy. Niektórzy podają, że 1 na 700-750 dzieci, które rozwijają się w łonie mamy. Teraz tych dzieci jest coraz mniej. Ja patrzę z mojego punktu widzenia. Znaczy nie chodzi mi o to, że jest mniej dzieci z zespołu Downa, które się poczynają, ale przykre jest to, że tych dzieci coraz mniej się rodzi. Dlatego, że część kobiet, które dowiadują się, że dziecko, które noszą w swoim łonie, ma zespół Downa, decyduje się na po prostu na zabicie tego dziecka. Więc jakby... Ja mam takie wrażenie, że pacjentów z zespołem Downa jest coraz mniej. Dlatego, że te dzieci się nie rodzą i jest to bardzo przykre. Tym bardziej, że te dzieci są naprawdę bardzo fajne i wdzięczne. Oczywiście no, mają upośledzenie umysłowe różnego stopnia, ale są bardzo, bardzo miłe, bardzo życzliwe, bardzo takie ciepłe. Myślę, że bardzo też życzliwie nastawione do świata. Bardzo dużo mogą nas nauczyć miłości. Ja widzę po moich pacjentach, którzy przychodzą z takimi dziećmi, no to rzeczywiście naprawdę jest to pewna niedoskonałość, można by było tak powiedzieć. Nie, no ale niektórzy ludzie, niektórzy decydują się na to, żeby takie dziecko pozbawić życia w łonie mamy. Jeżeli chodzi o zespół Downa, to zespołowi Downa bardzo często towarzyszą różne wady. Także jeżeli dziecko z zespołem Downa się rodzi, to mamy obowiązek poszukać przede wszystkim wady serca, wady układu pokarmowego i wad układu moczowego. Ale mimo tego, że te dzieci miewają często wady, 80% osób osiąga wiek dojrzały i mogą spokojnie żyć. Przeciętnie żyją do 50 roku życia. Jeśli chodzi o te dwa następne zespoły, zespół Edwardsa i zespół Patton, to już są bardziej gorsze zespoły. Jeżeli chodzi o zespół Edwardsa, to jest trisomia chromosomu 18. Rodzą się takie dzieci, jeden na 6 tysięcy poczęć po prostu jest. To są dzieci z zespołem Edwardsa. Oczywiście część dzieci się nie rodzi, ponieważ mamy nie decydują się na urodzenie i zabijają je. Natomiast takie dzieci się, część dzieci się rodzi i one są, mają bardzo dużo wad, jeśli chodzi o wady płuc, wady przewodu pokarmowego. Często wymagają karmienia przez sondę. Nigdy nie mają odruchu ssania ani połykania. Znaczy zwykle nie mają odruchu ssania i połykania. Też mają wady twarzy, czaszki, układu nerwowego, padaczki. I są to dzieci, które bardzo mała część tych dzieci osiąga pierwszy rok życia. Zwykle umierają poniżej pierwszego roku życia. Jeśli chodzi o zespół Patton, to jest trisomia chromosomu 13, to już jest rzadszy zespół i większość z tych dzieci umiera zaraz po urodzeniu albo w łonie mamy. Jeśli chodzi o te syndromy, syndrom Turnera, to jest dziewczynka z takim układem chromosomów X0, czyli ona nie ma XX, tylko X0. To są często osoby, które też chodzą normalnie po świecie, że tak powiem. Dziewczyny, które chodzą po świecie, zwykle są niższe, troszeczkę bywają z upośledzeniem umysłowym, ale nie zawsze, ale zwykle mają trudności w nauce i zwykle te osoby nie mają dzieci, ponieważ nie mogą mieć dzieci, tam jest nieprawidłowy układ X0 i to powoduje, że nie mają dzieci. Natomiast jeśli chodzi o zespół Klinefeltera XXY, to są mężczyźni, którzy też normalnie funkcjonują, chodzą po świecie, wysocy, przystojni, ale raczej szczupli. Mężczyźni, tak, bardzo tacy szczupli, bardzo wysocy. Mężczyźni, którzy często dowiadują się, że są niepłodni w wieku już dorosłym, bo nigdy nikt na to nie zwraca uwagi, wysocy, szczupli. I dopiero jak zaczynają się leczyć z powodu niepłodności, okazuje się, że nie mają plemników, albo w ogóle mają pojedyncze, albo w ogóle nie mają plemników i jak się bada genetycznie, to mają XXY. No i no jest to potem, no wiadomo, że jest to problem dla pary. No to chyba tyle, takie najważniejsze te zespoły, które możemy też wykryć tymi testami NIFTY i Harmony. Te testy NIFTY, Harmony i teraz też jeszcze jest Sanko, można też w wielu miejscach zrobić. Można też zrobić u nas w NaproCentrum. Jeżeli ktoś decyduje się na takie testy i one wychodzą nieprawidłowo, czyli wychodzi jakiś zespół, to powinien otrzymać pomoc psychologa i lekarza. I na przykład u nas w NaproCentrum jest tak przyjęte, jeżeli te testy wychodzą nieprawidłowo, to pacjenci rozmawiają ze mną jako z pediatrą, więc mówię im, jak prawdopodobnie będzie przebiegał rozwój ich dziecka, jak dziecko będzie wyglądało i jak to wszystko prawdopodobnie będzie. Spotykają się też z psychologiem, no i oczywiście mają ginekologa do prowadzenia takiej ciąży. Bo u nas pani doktor Wojtkiewicz prowadzi też takie ciąże, dlatego że część ginekologów, jeżeli wychodzą nieprawidłowe wyniki NIFTY bądź Harmony, czyli wychodzi taki test, który wskazuje na dziecko z wadą, to część ginekologów nie chce prowadzić takiej ciąży. Po prostu odmawia prowadzenia takiej ciąży, mówi, że jest to ciąża wysokiego ryzyka dla matki, że może się coś wydarzyć, że dziecko może obumrzeć w łonie mamy i to jest niebezpieczne i po prostu namawiają do tego, żeby dokonać terminacji. I dlatego też pacjentki, dużo pacjentek trafia do nas, jeżeli tylko wiedzą o tym, że mogą korzystać z pomocy naszej pani doktor. I też myślę, że to też jest ważna informacja, bo może się tak zdarzyć, że trafi do państwa ktoś albo ktoś w rodzinie będzie z taką, będzie miał taką sytuację, że będzie nosił dziecko, które jest chore, prawda, albo podejrzane o chorobę, to wtedy też spokojnie można do naprocentrum, żeby pani doktor Wojtkiewicz prowadziła tą ciążę. My też obmadlamy tę ciążę i też bardzo prosimy, żeby modlić się o te wszystkie takie właśnie dzieci, które są trudne, które no, to są też ciąże trudne do prowadzenia i też także w razie czego to służymy pomocą. Przepraszam. Jeśli chodzi o konflikt serologiczny, bo myślę, że to Państwo wiedzą, że konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy kobieta, która jest RH ujemna, oczekuje dziecka, którego ojciec jest RH dodatni i ono też jest RH dodatnie. Tylko wtedy może być konflikt serologiczny. Czyli jeżeli matka jest RH dodatnia, to nigdy nie będzie konfliktu. Czyli jeżeli kobieta ma grupę krwi ARH+, albo BRH+, czy 0RH+, to nigdy nie będziemy mówili o tym, że ona ma nawet ryzyko konfliktu serologicznego, prawda? Czyli to RH+, to jest 85% naszego społeczeństwa. Czyli 85% ludzi ma RH+, około 15% ma grupę RH-. Czyli jakby sama sprawa konfliktu, możliwości konfliktu serologicznego dotyczy ludzi, którzy mają, kobiet, które mają RH-. Mężczyzn to nie dotyczy. I teraz jeśli chodzi o kobietę, która ma grupę krwi A, B, czy tam AB, czy 0, RH-, to tylko wtedy może dojść do konfliktu serologicznego, jeżeli dziecko, które ona nosi w swoim łonie, ma grupę krwi RH+. Oczywiście ono może tą grupę mieć po swoim ojcu, który jest RH+. Czyli jeżeli jest też jedna taka ważna informacja, że jeżeli ojciec jest RH- i mama jest RH-, to też nie ma ryzyka konfliktu serologicznego, bo dziecko będzie na pewno RH-. Czyli tylko w tym jednym przypadku, jeżeli matka jest RH-, ojciec RH+, i dziecko RH+, to jest ryzyko konfliktu serologicznego. I ten konflikt serologiczny występuje wtedy tylko, gdy matka wyprodukuje przeciwciała, a ona normalnie tych przeciwciał nie produkuje. Wyprodukuje te przeciwciała tylko wtedy, jeżeli zetknie się z krwią RH+. Standardowo normalnie się matka z krwią RH+ nie styka. Znaczy chodzi mi o to, że jeżeli normalnie funkcjonuje kobieta, która ma RH-, to nawet jeżeli ona wymaga przetoczenia krwi, to dostaje krew RH-. Czyli nie styka się z krwią RH+. Sytuacje, kiedy może się zetknąć w normalnym życiu z krwią RH+, no to tylko wtedy, jeżeli dostanie przetoczenie niezgodne grupowo, co może się przez pomyłkę zdarzyć, prawda, i przeżyje to przetoczenie, albo na przykład w grupach takich, które no, narkomani używają tych samych strzykawek, prawda, i ona się może zetknąć z tym czynnikiem RH+, ponieważ użyła tej samej strzykawki, dostały się krwinki, niewielka ilość krwinek dostała się do jej organizmu, ona wytworzyła przeciwciała, no i te przeciwciała ma. Więc tak w takim normalnej sytuacji kobieta, która jest w pierwszej ciąży i nie jest, że tak powiem, narkomanką, ani nigdy nie miała do czynienia z krwią RH+, to ona tych przeciwciał przeciwko antygenowi D normalnie nie wytwarza. Ale jeżeli jest w ciąży, to może zacząć je wytwarzać. Kiedy może je zacząć wytwarzać? Bo nie, w czasie ciąży dochodzi do takich małych przecieków krwi. Im ciąża jest większa, tym do tych przecieków może częściej dochodzić. Czyli może się zdarzyć, że na przykład w drugim, trzecim trymestrze ona zacznie te przeciwciała wytwarzać, jeżeli oczywiście dziecko jest RH+. I stąd normalnie, standardowo jest tak, że Na początku ciąży bada się grupę krwi, antygen RH i bada się też poziom przeciwciał anty-D. Jeżeli matka jest RH minus, bada się poziom przeciwciał anty-D u niej. No i jeżeli on jest zerowy, to te poziomy przeciwciał powinno się badać w każdym trymestrze ciąży. Czyli w pierwszym trymestrze badamy, w drugim trymestrze i w trzecim trymestrze badamy, czy ona tych przeciwciał nie wytwarza. Jeżeli... Przepraszam, zaczynam mieć problem z mówieniem. Jeżeli tych przeciwciał nie wytwarza, no to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli zaczyna je wytwarzać, no to wtedy oczywiście już musi być pod ścisłą opieką lekarską. I musimy dbać o to, żeby nie doszło do pełnego rozwiniętego konfliktu serologicznego. W pierwszej ciąży to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo rzadkie, dlatego że ilość przeciwciał, które kobieta wytwarza w trakcie ciąży jest niewielka, albo nie wytwarza ich wcale, albo jest niewielka, chyba że dochodzi do odklejania łożyska, ale to zwykle jest już trzeci trymestr ciąży i trzeba tą ciążę wtedy na skutek odklejania łożyska rozwiązywać. Jest taki standard, że jeżeli matka jest RH minus, to podajemy jej globulinę anty-D po porodzie do 72 godzin od narodzin pierwszego dziecka. Standardowo w każdym szpitalu matka dostaje globulinę anty-D. Niektórzy też mówią, niektórzy ginekolodzy też tak robią, że podają ją również w 28 tygodniu ciąży. To, co mówiłam, powyżej 28 tygodnia ciąży zaczyna być coraz więcej przecieków i może wytwarzać się coraz więcej przeciwciał przeciwko krwinkom dziecka i dlatego można podać ją również w 28 tygodniu ciąży matce. Natomiast standardowo nie podaje się. Standardowo do 72 godzin od narodzin dziecka podaje się globulina anty-D. Ale podaje się ją również u matek RH-, jeżeli dojdzie do poronienia, jeżeli dojdzie do aborcji, jeżeli dojdzie do ciąży pozamacicznej i ta ciąża pozamaciczna jest operacyjnie usuwana, też podajemy globulinę anty-D. Jako profilaktykę przed kolejną ciążą, po poronieniu, po ciąży, po zabiegach amniopunkcji, po wszystkich zabiegach inwazyjnych, które były wykonywane w czasie ciąży, również podajemy globulinę anty-D. I tego już powinni lekarze pilnować. Kiedyś, jeszcze jak ja zaczynałam pracę, to było tak, że kobieta musiała jakby sama tego pilnować, bo zdarzało się, że zapominali lekarze. Natomiast teraz już raczej to jest w standardzie i myślę, że tego problemu nie ma, ale warto o tym wiedzieć, żeby przypilnować, żeby kobieta dostała tą globulinę anty-D. Co by było, gdyby jej nie dostała? Jeżeli ona jest RH- i w kolejnej ciąży na przykład by była, to jeżeli dziecko będzie RH+, ona zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko krwinkom dziecka. I tak jak krwinki słabo przechodzą przez łożysko, tak przeciwciała bardzo fajnie przechodzą przez łożysko i przeciwciała dochodzą do tego dziecka, przechodzą przez łożysko, dostają się do krwi dziecka i niszczą krwinki dziecka. Niszcząc krwinki dziecka powodują, że oczywiście ich jest coraz mniej, czyli dochodzi do niedokrwistości, prawda, u dziecka, u rozwijającego się dziecka. Jak dochodzi do niedokrwistości u dziecka, to ono zaczyna produkować, no ma taką informację, że jest mało krwinek czerwonych, więc jest niedotlenienie, w związku z tym zaczyna produkować coraz więcej krwinek czerwonych. I ta produkcja krwinek czerwonych jest oczywiście w szpiku kostnym dziecka, ale również ponieważ wymagana jest większa niż normalnie, zaczyna krwinki czerwone produkować wątroba i śledziona. I w związku z tym widać na USG, że wątroba i śledziona dziecka zaczyna być powiększona. Ale nadal, ponieważ przechodzą przeciwciała, nadal mimo tej produkcji, mimo tego, że są produkowane nowe krwinki czerwone, one są niedojrzałe i słabe, jest nadal niedotlenienie. Jak jest niedotlenienie, to dochodzi do przepuszczalności naczyń krwionośnych u dziecka. I jak te naczynia krwionośne zaczynają przepuszczać płyny, to zaczyna być obrzęk. obrzęk skóry, tkanki podskórnej, obrzęk wszystkich narządów, obrzęk zaczyna być też serca, powiększa się serce. To widzimy na USG. Mówimy, że to jest obrzęk uogólniony płodu. No to już jest taki stan bardzo ciężki. Więc jakby, żeby do tego nie dopuścić, jeżeli widzimy, że poziom przeciwciał anty-D u kobiet w ciąży rośnie, badamy te przeciwciała, widzimy, że rośnie, patrzymy na USG, że powiększa się wątroba śledziona, to wtedy możemy robić to, co mówiłam, kordocentezę, czyli możemy robić przetoczenia krwi u dziecka w łonie mamy po to, żeby ono miało prawidłową krew, nie musiało nadprodukować tych dodatkowych, niedojrzałych krwinek czerwonych i nie dochodzi wtedy do przesiąkania i do obrzęku ogólnionego, no i do tego wszystkiego, do czego nie chcemy dopuścić. To jest jedna droga, a druga droga to jest taka, że możemy podawać taką substancję wyłapującą te przeciwciała anty-D. Jest taki lek, bardzo drogi, ale też jest taka możliwość, że podajemy matce tym razem lek wyłapujący przeciwciała anty-D, czyli wiążący te przeciwciała anty-D. Jak wiąże te przeciwciała anty-D, to one nie przechodzą przez łożysko i nie dochodzi do rozwoju konfliktu serologicznego. To, co ja opowiedziałam, taki duży konflikt serologiczny, to właściwie ja powiem szczerze, że ja nie widziałam w swoim życiu lekarskim. Także to jest coś, co kiedyś bywało i było, natomiast teraz jest rzadkością. My mamy już dużo więcej możliwości. Możemy oczywiście, możemy właśnie podawać te przeciwciała, możemy robić przetoczenia, możemy przede wszystkim bardzo dokładnie monitorujemy kobietę. Jeżeli coś się dzieje, no to po prostu możemy bardzo szybko reagować. Kiedyś tego nie było i takie noworodki się urodziły bardzo ciężkie. Natomiast teraz mamy dużo więcej możliwości leczniczych. I też w tym wszystkim pomaga nam ten test, który ja tutaj pokazałam. Ten test Sanko, który jest ostatni przy nieinwazyjnych, test Sanko RHD. Ponieważ ten test możemy wykonać z krwi matki i wtedy wiemy, jaka jest krew dziecka, czyli jakie RH ma krew dziecka. I jeżeli wiemy, że dziecko jest RH- i matka jest RH-, no to w ogóle jesteśmy spokojni, prawda? A jeżeli wiemy, że dziecko jest RH+, no to już jakby bardziej jesteśmy wyczuleni. Szczególnie ten test jest zalecany u pacjentek, u których wiemy, że one są RH-, i badamy poziom przeciwciał anty-D i on, ten poziom przeciwciał jest zerowy albo nie narasta, to wtedy jesteśmy bardzo też ciekawi, czy rzeczywiście nie wytwarzają się przeciwciała, czy dziecko jest RH- i ten test zalecamy. To nie jest drogi test, 300 zł, znaczy no myślę, że można zawsze jakichś dziadków namówić, czy kogoś tam, żeby to zrobić. Ja zawsze mówię, że jak się rodzą dzieci, to czasami mówię, że dlatego mówię jakichś dziadków, ponieważ czasami się pytają młodzi ludzie, młodzi rodzice, czy szczepić dzieci na wszystkie choroby, prawda? No to jest w ogóle odrębny temat. Ja jestem zwolennikiem szczepienia, ale bardzo rozsądnego, ale czasami mówię, że jeżeli rodzice chcą szczepić i mówią, a my chcemy szczepić, i nie mamy pieniędzy, to ja mówię, no to można dziadków namówić, żeby zapłacili jakieś szczepienie. Zamiast kupować jakieś prezenty na chrzciny, to niech dadzą pieniążki i można zaszczepić. Oczywiście nie na wszystko, no ale mówię, to już jest odrębna sprawa. No i teraz chciałam jeszcze parę słów powiedzieć na temat zakażeń TORCH noworodka, bo też Ania prosiła. To są ten TORCH to jest oczywiście skrót od angielskich nazw chorób. T to jest toksoplazmoza, O others, czyli inne choroby. Tutaj w te inne choroby wrzucamy odrę, ospę, półpasiec, zakażenie HIV, WZW typu C, niektórzy też tutaj wrzucają krztusiec i chlamydiozę. R to jest zakażenie różyczka, C to jest cytomegalia, H to jest wirus herpes, czyli wirus opryszczki. Dziecko na zdjęciu ma różyczkę, jeśli ktoś byłby ciekawy. To są zakażenia, których się kobiety w stanie błogosławionym boją. I oczywiście to są zakażenia, które mogą powodować rzeczywiście ciężkie uszkodzenia dziecka w łonie mamy, szczególnie jeżeli dotyczą one pierwszego trymestru ciąży, albo na przykład toksoplazmoza również w drugim bardzo źle wpływa na rozwój dziecka, w drugim trymestrze ciąży. To są choroby częściowo wirusowe, toksoplazmoza to jest pierwotniak, choroba pierwotniakowa od zwierzęca, prawda? Możemy się jej nabyć, jeżeli zjemy nie do końca dobrze ugotowane czy tam przygotowane mięso, jeżeli na przykład pogłaskamy kota, który przenosi toksoplazmozę, czy tam gdzieś, albo na przykład owoce i potem oczywiście poliżemy te ręce, nie wymyjemy, albo na przykład zjemy owoce niemyte, prawda? Czasami tak jest, że z ogródka, ja zawsze mówię, że kobiety w ciąży nie mogą z ogródka jeść niemytych owoców, czyli takich tam maliny, niektórzy truskawki, coś tam, a z ogródka to swoje, prawda, niesypane można jeść. No nie, tak nie można. Trzeba jednak wszystko dokładnie wymyć. Więc jakby toksoplazmoza to jest pierwotniakowa, natomiast różyczka jest chorobą wirusową, cytomegalia też jest chorobą wirusową, reszta to są wirusy, tutaj te z tych napisanych chorób. I to są choroby, które mogą powodować ciężkie różne uszkodzenia u dzieci. Ja tutaj tak napisałam różne rzeczy, które mogą się zdarzyć na skutek tych chorób, które przejdzie kobieta w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży. Ale jest bardzo ważna rzecz. To musi być pierwotne zachorowanie, czyli pierwszy raz w życiu musi być zachorowanie na którąś z tych chorób. Na przykład choroba cytomegalia jest chorobą, która przebiega podobnie jak takie przeziębienie, trochę grypa, łamanie w kościach, stan podgorączkowy, złe samopoczucie, trochę boli gardło i często my to przechodzimy kiedyś w swoim życiu i tą cytomegalię mamy przebytą i wtedy nie, ona nie jest szkodliwa dla dziecka. Natomiast jeżeli pierwotnie przejdziemy tą cytomegalię, to rzeczywiście ona może powodować poważne uszkodzenia naszego rozwijającego się w łonie dziecka. Jeżeli chodzi o różyczkę, to to samo. Jeśli mamy szczepienia i mamy przeciwciała, no to nie jest dla nas różyczka szkodliwa. Jeżeli nie, to jednak jest bardzo to szkodliwa choroba. I teraz... Co ja bym chciała powiedzieć? Warto jest zbadać sobie poziom przeciwciał przed planowaną ciążą. Oczywiście jeżeli planujemy, jeżeli jesteśmy w okresie nawet takim, prawda, jesteśmy młodym małżeństwem, zakładamy, wiadomo, że będzie dziecko, więc jakby warto zrobić sobie te badania. Można, są laboratoria, które wykonują badania, to się nazywa TORG10. Czyli jakby wykonują od razu badania przeciwko 10 chorobom. To jest toksoplazmoza, różyczka cytomegalia, dwa wirusy, herpes, odra, ospa. Tam jest również krztusiec i chlamydia w tym wszystkim. Krztusiec i chlamydia to są takie choroby, które są chorobami niezagrażającymi w ciąży, natomiast zagrażającymi noworodkowi. Więc jakby też warto wiedzieć, czy mama ma przeciwciała, czy nie, bo jeżeli ma przeciwciała, to przekazuje przez łożysko i przez pierwsze 3 miesiące, czyli w ten okresie noworodkowym, noworodek to jest pierwszy miesiąc życia, czyli w okresie noworodkowym dziecko jest zabezpieczone. Więc jakby są takie laboratoria, które wykonują te badania TORG10 i one badają poziom przeciwciał IgM i IgG i określają, czy rzeczywiście pacjentka ma przeciwciała, czy nie. Jeżeli ma przeciwciała IgG, to znaczy, że tą chorobę przebyła i jest spokój. Jeżeli ma przeciwciała IgM, to jest pierwsze zachorowanie. I teraz, jak nie ma przeciwciał ani IgE, ani IgM, to znaczy, że nigdy nie chorowała. I teraz oczywiście na różyczkę możemy się zaszczepić, natomiast na większość tych chorób nie można się zaszczepić. Natomiast możemy dalej monitorować. W ciąży również możemy robić te badania TORG i monitorować poziom przeciwciał. Jeżeli pojawią się, to może jeszcze tu wrócę, jeżeli się pojawią na przykład przeciwciała przeciwko toksoplazmozie świadczące o świeżym zachorowaniu, to toksoplazmozę można leczyć w ciąży. Bezpieczne są leki do leczenia toksoplazmozy w ciąży i one spokojnie chronią nas i dziecko. Tylko musimy wiedzieć, że ta toksoplazmoza jest, prawda? Czyli warto robić te badania. Lekarz już konkretnie, ginekolog, który prowadzi, to powie jak często. Zwykle w każdym trymestrze ciąży oni każą to robić, ginekolodzy. I jakby tą toksoplazmozę można spokojnie wyleczyć. Jeśli chodzi o cytomegalię, leczenie jest trudniejsze, ale wiemy, że możemy leczyć dziecko zaraz po urodzeniu, czyli możemy takiego noworodka zaraz leczyć. Czyli te informacje, które posiadamy, są dla nas bardzo ważne po to, żebyśmy mogli potem po prostu mieć zdrowe dziecko albo od razu to dziecko leczyć. Jeśli chodzi o te wszystkie tutaj skutki, które mogą być, to oczywiście nie wszystkie u każdego dziecka i nie wszystkie takie ciężkie, prawda? Czasami jest tylko niska masa urodzeniowa, ale czasami są ciężkie rzeczywiście powikłania. Mnie się zdarzyło już widzieć dzieci, których mamy przechorowały na przykład opryszczkę w ciąży. I mam takiego pacjenta, którego mama przechorowała po raz pierwszy zakażenie opryszczkowe w ciąży. I dziecko jest rzeczywiście z niedorozwojem umysłowym, słabo chodzi, ma teraz już 7 lat, właściwie no jest po prostu bardzo trudno się rozwija, ma trudności w uczeniu się, słabo mówi, ma oczopląs też, duże problemy, jeżeli chodzi o patrzenie, o oczy. Bardzo często, jeśli chodzi o te zakażenia TORCH, to są zaburzenia dotyczące układu nerwowego, małogłowie, wodogłowie, niedorozwój, zaburzenia dotyczące oczu i często też głuchota. Znaczy tak, jeżeli chodzi o test PAPA, to uzyskujemy taki wynik, który nie mówi, że dziecko ma zespół Downa, tylko uzyskujemy taki wynik, który mówi, że prawdopodobieństwo zespołu Downa jest takie i takie. Słucham? Tak, statystyczne. Tak, to są z obliczeń statystycznych. Czyli jeżeli pacjentka nie chce zapłacić na ten test NIFTY czy HARMONY, który kosztuje około 2500, gdzie będzie miała dużo większe prawdopodobieństwo, będzie wiedziała, że prawdopodobieństwo, że dziecko jest chore albo zdrowe jest 96-7%, prawda? To żeby mieć pewność, właściwie może duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, no to lekarze proponują amniopunkcję. Na tej zasadzie. Lekarze, ginekolodzy, no myślę, że ja nie wiem, bo ja nie pracuję jako ginekolog. Myślę, że mówią pacjentkom, że można wykonać test z krwi, który będzie miał taką samą pewność bądź prawdopodobieństwo, no bo to jest 90 parę procent. Tak samo po amniopunkcji mamy 90 parę procent, właściwie prawie 100%, prawda? No bo to, że się pomyliliśmy podczas amniopunkcji, że się pojawiły na przykład, że się pojawiło DNA, które jest nieprawidłowe, to może być tylko takie ryzyko, że na przykład mamy mozaikę zespołu Downa przy amniopunkcji, nie wiem, czy ja to mówię wyraźnie, przy amniopunkcji mamy konkretnie DNA dziecka. Uzyskujemy i może się tak okazać, że uzyskamy DNA z trisomią 21 i powiemy, że dziecko pani ma zespół Downa, ale może się urodzić dziecko, które nie ma w pełni wyrażonego zespołu Downa, bo ma tak zwany taką mozaikę, czyli część DNA jest z trisomią 21, a część jest prawidłowa. No i to jest tak zwana mozaika, prawda? Czyli nie możemy powiedzieć w 100%, że to dziecko będzie miało zespół Downa, nawet po amniopunkcji, tak? Natomiast jakby myślę, że lekarze, myślę, bo ja nigdy nie, znaczy nie jestem ginekologiem, więc nie wiem, znaczy ja tylko byłam pacjentką ginekologiczną kilka razy. Nas nigdy na studiach, jak ja kończyłam studia, to jeszcze tego nie było, prawda? Więc jakby nas tak nie uczyli. Jeżeli chodzi o doktor Wojtkiewicz, no to wiem, że ona nigdy nie proponuje takich rzeczy, ale myślę, że standardowy, tak jak ja sobie wyobrażam, to lekarz robi test PAPA, wychodzi większe prawdopodobieństwo zespołu Downa i mówi, proszę pani, może pani zrobić sobie testy z krwi, które kosztują tyle i tyle, bądź pójść na amniopunkcję. I teraz decyzja jest pani, jakby, nie? Tak mi się wydaje. Tak. To znaczy tak, rzeczywiście pod koniec ciąży są przekazywane przeciwciała, tak, to jest prawda. I rzeczywiście ospał takiego noworodka jest bardzo niebezpieczną chorobą, to jest bardzo poważne zachorowanie. No też dobrze jest karmić piersią, prawda, no w tym czasie, ale to też nie chroni. Nie, to też nie chroni. Ja też, znaczy, no często jest łagodniejszy przebieg, ale to też bardzo indywidualnie. Ja też miałam pacjentki, akurat dziewczynki, które chorowały na przykład w okresie noworodkowym, czyli do 4 tygodnia na ospę, mimo że urodzone nawet urodzone właśnie o czasie, nawet urodzone o czasie. Także no, są przekazywane te przeciwciała, ale ile, w jakiej ilości, też nie do końca to wiemy, prawda, ile też mamy, ile my produkujemy. No może być tak, że, bo to jest już takie skomplikowane immunologia, że na przykład nasz układ immunologiczny na przykład ma przeciwciała w pamięci immunologicznej, prawda, i jeżeli my się zetkniemy z tym antygenem, to jakby z pamięci one szybko będą odtworzone i my sobie odporność wyrobimy, ale normalnie one nie krążą, więc jakby naszemu dziecku nie dajemy tych przeciwciał, jeżeli my się z tym w tym momencie nie zetknęliśmy antygenem, czyli jakby one są w naszej pamięci, ale dziecko dostanie tak niewiele albo w ogóle. No, zabezpieczyć się w ciąży już nie może za bardzo. Ja nie wiem, znaczy ja nie jestem immunologiem i powiem szczerze, że nie wiem, które szczepienia są, które można szczepić w ciąży, bo wiem, że niektóre szczepienia można szczepić w ciąży, ale które to nie wiem. Wiem, że grypę można szczepić w ciąży, a czy na przykład na ospę, czy jakieś tam inne, chyba nie. Na krztusiec, no właśnie, no. Także ja, wydaje mi się, że tylko trzeba monitorować i uważać. Ja pamiętam, przeszłam taką, może ciekawą historię opowiem, że koleżanka była w ciąży i była różyczka, znaczy było tak, że różyczka była tam u przyjaciół, prawda? I jej mąż, ponieważ to był tam jakiś chrześniak jej męża, więc tam był na przyjęciu i zetknął się z tą różyczką, to oni rzeczywiście zrobili w ten sposób, że przez 3 miesiące w ogóle on się wyprowadził, nie? Żeby ona się czasem nie zetknęła z tą różyczką. To już oczywiście takie tutaj żart, nie? Ale w ten sposób rzeczywiście, znaczy to jest prawda, tak było, bo bali się bardzo tej różyczki we wczesnym okresie ciąży. No, znaczy, no mówię, toksoplazmoza jest do leczenia. Różyczka, i jakie daje efekty u dzieci? Tak, poważne. Bardzo. To akurat co, o nerkach nie słyszałam, żeby toksoplazmoza. Toksoplazmoza daje głównie układ nerwowy, zaburzenia układu nerwowego, hepatomegalię, czyli powiększenie wątroby, powiększenie śledziony może dawać. Może dawać też zaburzenia dotyczące uszu, nie? Czyli głuchotę i oczu. Na migdałki? Też nie słyszałam. Tak. Zaburzenia rozwoju, to znaczy na przykład ja mam w opiece takie dzieci, które są po udowodnionej, znaczy no, że toksoplazmoza była w łonie mamy i one na przykład urodziły się małe i też mają problemy, no nic takiego innego się nie zdarzyło, tylko to, że mają problemy szkolne na przykład, prawda? Mają też takie problemy emocjonalno, znaczy nie potrafią jakby, trochę tak wyglądają, trochę ADHD, trochę autyzm, takie emocjonalne, troszkę socjalne, troszkę nie współpracują. Takie właśnie, takie problemy to te dzieci mają właśnie. Niby nie mają jakichś takich typowych niedorozwoju, nie mają upośledzenia umysłowego, ale mają problemy takie szkolne i problemy no nie wiem, socjalne takie, no takich kontaktach międzyludzkich, troszkę takiej nadpobudliwości, troszkę trudności mają na przykład w rozumieniu żartów, troszkę jak, no takie właśnie zaburzenia mają te dzieci. To są najłagodniejsze, że tak powiem, no bo są też takie dzieci, które mają problemy większe. Tak, no tak, no bo to już nie ma innej rady, no. Czasami nawet takie dziecko, nie wiemy dlaczego ma coś takiego, prawda? No nikt nigdy nie zrobił żadnych badań, my nie wiemy i pracujemy z nim, no. Ja powiem tylko może tak króciuteńko, co o tym FAS. Ja go lubię bardzo, to jest w ogóle mój konik, no ale trudno. Konika już nie powiem. Dobrze, ja wam tylko powiem, że to jest, znaczy ja myślę, że to wszyscy wiedzą, nie zespół wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych powstających w wyniku teratogennego, czyli toksycznego działania alkoholu na rozwijające się dziecko. I to jest choroba. Klasyfikacji chorób ICD-10 Q86. Płodowy zespół alkoholowy. I teraz co myślę, że to też warto wiedzieć, że alkohol powoduje dużo więcej szkód niż marihuana, heroina, kokaina i cokolwiek innego. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla płodu. Na świat przychodzi więcej dzieci z zespołem FAS niż z zespołem Downa, u nas na pewno w Polsce, ponieważ kobiety się nie przyznają do tego, że spożywają alkohol. Jak zadaję pytanie, czy piła pani alkohol w ciąży? Nie, nie piłam w ciąży alkoholu. A piła pani piwo? A piwo tak. A wino? Też czasami. Ale to nie jest alkohol. Oczywiście zdaniem tych pań. Więc jakby wydaje się, że tych dzieci jest dużo więcej niż jest rozpoznawane, dlatego że pełnoobjawowy FAS spełnia 4 kryteria diagnostyczne. Spowolniony rozwój fizyczny przed i po urodzeniu, te dzieci się rodzą małe, mniejsze i wolniej się rozwijają, są niższe, drobniejsze, mają charakterystyczne anomalie w budowie twarzy, mają uszkodzenia mózgu i musi być potwierdzone wywiadem spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży. Bardzo często brakuje tego 4. punktu. Widzimy, że dziecko się rozwija nie tak, że ma charakterystyczną twarz, że jest spowolniony rozwój i ma zaburzenia dotyczące układu mózgowego, znaczy nerwowego, natomiast mama zaprzecza i nie możemy rozpoznać FAS. To jest takie anomalia, ja szybko tylko pokażę, jak to może wyglądać. Szeroko rozstawione oczy, szeroka nasada nosa. Oczywiście cienka warga górna, brak rynienki podnosowej, nisko osadzone uszy. Oczywiście są osoby, które mają jedną rzecz i nie mają FAS. Ja mam na przykład wąskie usta i nie mam FAS. Alkohol uszkadza mózg, wszystko może uszkadzać. Na każdym etapie rozwoju może uszkadzać różne rzeczy. Powoduje śmierć komórek mózgowych i zaburza migrację neuronów, czyli to, co ja mówiłam, że też naczynia krwionośne dochodzą do siebie, żeby się łączyć, neurony dochodzą do siebie też, żeby się łączyć i żeby drogi nerwowe się tworzyły. Nie ma tej migracji, tego połączenia i drogi nerwowe się nie tworzą, więc są zaburzenia. Zaburzenia jakie są? Motoryki małej i dużej, problemy z utrzymaniem równowagi, dzieci często nie umieją jeździć na rowerze, na hulajnodze. Zaburzenia koncentracji i uwagi, trudności z gromadzeniem, wykorzystaniem informacji. One się nawet nauczą, ale nie potrafią jakby do tego wrócić w żaden sposób. Wymienią miesiące po kolei, ale nie potrafią powiedzieć, co jest po lutym, prawda? Że wymienią styczeń, luty, marzec, ale co jest po lutym? Nie. W kolejności tak. Tak samo mają problemy z pamięcią, myśleniem abstrakcyjnym. Bardzo często te dzieci wiedzą, że czegoś nie można robić. Ale teoretycznie wiedzą, na przykład, że kraść nie można, ale wezmą sobie batonik w sklepie i im się to nie kojarzy, że to jest kradzież. A czasami jest tak, opowiadał raz jeden pan takiego dziecka, że syn wziął ten batonik w sklepie, chciał ukraść, prawda, wziąć i zobaczył księdza. I ksiądz mu się skojarzył z tym, że to jest przykazanie nie kradnij. I on wtedy odłożył ten batonik. Czyli jakby mają takie dziwne też takie skojarzenia. Nie mają takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, prawda? Że jak ja to zrobię, miałam takiego pacjenta, który wypchnął dziecko pod samochód. To znaczy kolegę swojego na spacerze byli ze szkoły. Wypchnął pod samochód. On w ogóle nie miał pojęcia, że jeżeli go popchnie, a samochód jedzie, to on wpadnie. No nie ma takiego myślenia. On chciał dla zabawy go popchnąć, nie? takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, nie mają też poczucia czasu często. Pełnoobjawowy FAS to jest tylko 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych związanych z ekspozycją płodu na działanie etanolu. Może być poalkoholowy efekt płodowy, że nie ma tego wyglądu zewnętrznego. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że wygląd zewnętrzny można zauważyć między 2. a 10. rokiem życia, a potem się to zaciera często. Czyli tutaj przy efekcie nie ma wyglądu zewnętrznego. Przy tym, jak jest poalkoholowy defekt urodzeniowy, no to są zaburzenia zmysłu wzroku, słuchu, anomalie stawów i może być też tylko układ nerwowy, a wszystko inne jest w porządku. I bardzo często, ponieważ nie rozpoznajemy FAS, bo mamy się nie przyznają, że spożywały alkohol w ciąży, często są FAS jest mylony z ADHD, z autyzmem, zaburzenia zachowania emocji, różne psychotyczne, zaburzenia osobowości, różne rozpoznania. O tyle jest to niedobre, że wczesne rozpoznanie FAS warunkuje dobrą terapię. Jeżeli się zacznie dobrą terapię, można bardzo wiele z dziećmi tymi zrobić. Najczęściej, najlepiej zacząć do 5. roku życia. Natomiast jeżeli tego nie rozpoczniemy, no to te deficyty jakby się nasilają. Te dzieci nie potrafią istnieć w społeczeństwie, no bo no nie mają myślenia przyczynowo-skutkowego, nie mają poczucia czasu, no bardzo trudno im funkcjonować. I wtedy może być tak, przerywanie nauki, ucieczki z domu, łamanie prawa, nadużywanie, one są bardzo łatwowierne, nadużywanie alkoholu, narkotyków, różne trudności z założeniem rodziny, utrzymaniem stałej pracy i choroby psychiczne. Czyli jakby dla tych dzieci jest bardzo istotne, żeby zacząć terapię jak najwcześniej. No i oczywiście jest jedyne, że tak powiem, co zapobiega. Nie spożywać alkoholu w ciąży, bo nie określono dawki, która byłaby bezpieczna dla płodu. Także no i to też trzeba mówić, też chyba w tych materiałach jest taka ulotka, która pokazuje, żeby nie pić alkoholu w ciąży. Mówić, bo jeszcze wiele jest takich osób, które mówią, a kieliszeczek, a trochę winka, to poprawi ci krew, to nie jest nic złego dla tego dziecka, prawda? No i jakby też mówić młodym dziewczynom, jak spotykacie się, no to też młodym dziewczynom, że jeżeli współżyją, i to zawsze trzeba brać pod uwagę, że mogą być w ciąży, więc w tej, no chociażby w tej drugiej fazie cyklu niech nie piją alkoholu na imprezach. Nie wiedzą, czy nie są w ciąży, prawda? Niech nie piją tego alkoholu. W ogóle druga faza cyklu to nie jest picie alkoholu, bo czasami wystarczy jedno upicie, dobre, że tak powiem, upicie na imprezie, jak jeszcze nie wie, że jest w ciąży, albo jak się dowie, że jest w ciąży i nie wie, co z tym zrobić, prawda? I dziecko już ma uszkodzenia na całe życie. No i to dziękuję.